Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Pierwszego maja 2017 roku zmarł krytyk literacki Tomasz Burek. Jedna z najbardziej wyrazistych postaci naszego życia literackiego, krytyk surowy, bezwzględnie tropiący każdy fałsz i kompromis, jaki autor wiersza czy opowiadania zawarł, czy to ze słowem, czy z rzeczywistością. Krytyk literacki w starym stylu, ceniący nade wszystko takich poetów, którzy dla zasad etycznych, politycznych czy tylko estetycznych skłonni byli ryzykować każdym nieomal wierszem i słowem własny komfort psychiczny, reputację i utratę przyjaciół. Ten jego nieprzejednany styl uprawiania krytyki sprawiał, że Tomasz Burek często konfliktował się z uznanymi autorami, jak choćby z Wisławą Szymborską, którą cenił, a jednocześnie nie ukrywał, że nie była ona z jego bajki. Po uhonorowaniu poetki Noblem napisał: Akademia Szwedzka nagrodziła Penelopę. Oczywiście godną szacunku, skrzętną, rozważną, cokolwiek kostyczną, usadowioną przed fosforyzującym sino ekranem zatoki. Przez co Burek chciał powiedzieć, że poetce obca była gwałtowność, głębia i bezkres morza. Morza języka, obrazu, metafory. Z Tomaszem Burkiem znaliśmy się niedługo, ale była to znajomość bardzo intensywna, obejmująca ostatnie lata jego życia. Najpierw było to spotkanie w gronie jurorów pierwszej edycji Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom roku 2012. To było piękne jury z Burkiem, z Ewą Lipską, nieżyjącym już Feliksem Netzem, z Janem Stolarczykiem jako przewodniczącym i Wojciechem Kassem jako sekretarzem. Mieliśmy przyjemność pracować razem jeszcze w roku następnym, a potem wycofałem się z jury, jak też i z niektórych innych gremiów oceniających książki czy wiersze, bo jako juror i jednocześnie wydawca czułem się w tej roli mało komfortowo. Niemniej żal mi było kontaktów z Tomaszem Burkiem i tej niezwykłej aury, jaką roztaczał. A jaka to była aura? Wielkiej życzliwości. Za tą życzliwością szedł głęboki namysł, cierpliwe argumentowanie i przede wszystkim wyszukiwanie takich propozycji, na które nikt inny nie zwracał uwagi. Stąd za każdym razem byłem ciekaw tego, co zaproponuje Tomasz Burek, co wyłapie z dziesiątków rozmaitych książek, a wyłapywał głosy czasami mało efektowne, ale do bólu prawdziwe, rzetelne, autentyczne, idące pod prąd poprawnościowej sztampy. Pracując z nim, zobaczyłem, w jaką rutynę wpadliśmy my, nieraz młodsi od niego o 10 czy 20 lat, jak mało czasu poświęcaliśmy tej czy innej książce i jakże często wydawało się nam, że po przeczytaniu 5 wierszy jesteśmy zdolni ocenić wartość całego tomu. Tomasz Burek czytał od deski do deski, robił notatki. Nie lubię tego słowa, ale on naprawdę pochylał się nad książką. Podziwiałem go. Naturalnie spotykaliśmy się też na galach wręczenia nagród Orfeusz w Praniu na Mazurach. Z tego też czasu zapamiętałem kruchość fizyczną Tomasza. Wydawało się, że kilkumetrowa odległość od ławek, na których siedzieliśmy, do mikrofonu na estradzie jest dla niego nie do pokonania. Ale kiedy Burek stawał już przed mikrofonem, wygłaszał z pamięci krótki esej, erudycyjny, kompetentny, skupiający się na rzeczach najważniejszych. No i te długie nocne posiady na werandzie, czy może raczej patio przed domem Jagienki i Wojciecha Kassów w Praniu. Tomasz długo milczał, sycił się mazurskim krajobrazem, z uwagą przesłuchiwał się rozmową o wszystkim i o niczym, czasami wtrącił słowo czy dwa, ale w końcu nadchodził moment, kiedy przejmował inicjatywę i rozpoczynał się długi tomaszowy monolog, wygłaszany przy opuszczonych powiekach, głosem cichym, chwilami zanikającym. Mówca jakby zapadał się w sobie, tracił kontakt z otoczeniem. Do głosu dochodziły wspomnienia. To wtedy opowiadał o domu rodzinnym, o podwójnym zakorzenieniu w literaturze przez ojca pisarza Wincentego Burka i przez rodzinę matki, która wywodziła się z młodożeńców. O dzieciństwie i dojrzewaniu w Sandomierzu. To wtedy usłyszałem z jego ust przepiękną historię związaną z pogrzebem Juliana Przybosia w Gwoźnicy w 1970 roku. Wcześniej znałem tę historię z relacji poety Krzysztofa Karaska. No więc Przyboś zmarł na posterunku, bo podczas Międzynarodowego Sympozjum Tłumaczy w Warszawie. Trumna ze zwłokami poety wystawiona była w Pałacu Prymasowskim w stolicy, blisko siedziby Związku Literatów. Były warty honorowe, które co pewien czas zmieniały się. Tomasz Burek wraz ze spotkanym tamże Krzysztofem Karaskiem zgłosili chęć stanięcia przy trumnie. Później zwłoki miały zostać wyprowadzone do samochodu. No to Burek z Karaskiem zgłosili chęć pojechania na pogrzeb, a ponieważ nie było innego miejsca w furgonetce, jak tylko przy trumnie, więc wsparci o trumnę Przybosia pojechali przez Sandomierz do odległej Gwoźnicy w Rzeszowskiem. W Rzeszowie po nocy przy trumnie Przybosia stanęli nad ranem o świcie dnia następnego. Po oficjalnym pożegnaniu poety na rzeszowskim rynku, kondukt ruszył dalej do rodzinnej Gwoźnicy. Przyboś zażyczył sobie, by pogrzebano go na górze w Gwoźnicy Górnej. Wtedy zdarzyło się coś z pogranicza mistyki. Słońce się przesunęło i jego promienie oświetliły wykopany dół. Piękna historia. Ważne, symboliczne doświadczenie. Inną historię, opowiedzianą przez niezapomnianego Tomasza Burka, opowiem Państwu za tydzień.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej zaprezentuję Państwu kilka wierszy wydrukowanych w najnowszym numerze wydawanego w Sopocie dwumiesięcznika literackiego Topos. Jest to numer drugi z tego roku w numeracji ciągłej 171. Cztery krótkie utwory Mirosława Dzienia opublikowane pod wspólnym tytułem Wiersze czasu zarazy współgrają z zamieszczonym w tym samym numerze Toposu większym tekstem Dzienia zatytułowanym O strachu i zarazie świata, esej czasów bezbożności. O czym jest ten tekst? Najkrócej można by powiedzieć o pandemii i jej skutkach duchowych i intelektualnych. Autor zauważa, że pandemia pojawiła się w czasach, kiedy to kultura pozbawiona eschatologicznej nadziei, a więc wiedzy o rzeczach ostatecznych, popadła w stan wyczerpania, upadku wartości, regresu, a tym samym stała się podatna na wielką infekcję. Kulturę, czy jeszcze szerzej, naszą współczesną cywilizację, można by porównać do ludzkiego organizmu, który po utracie naturalnej sfery ochronnej, bariery immunologicznej, staje się bezbronny, wydany na łup wirusów i bakterii. Słowem, jest gotowy na chorobę, na każdą chorobę, która go zaatakuje. Uniwersalność pandemii, jej nieprzewidywalność, aksjologiczna nijakość, to, że towarzyszy jej strach, biorący się z poczucia ludzkiej bezradności, to wyraźne symptomy duchowego kryzysu. Infekcji o wiele poważniejszej od koronawirusa. W jaki sposób zatem należy czytać znak, jakim jest obecna pandemia, pyta autor tekstu. Wydaje mi się, że jest to nade wszystko znak tego, że nie jesteśmy panami naszego losu. Na naszych oczach upada przekonanie o możliwości kontroli ogarniającej wszystkie sfery życia, inwigilacji, a co za tym idzie pewnego rodzaju socjotechnicznego terroru opartego na wyrafinowanych algorytmach. Poza tym nagle okazuje się, że życie jest ważne i jesteśmy skłonni go bronić. Do tej pory namawiano nas na zalegalizowanie eutanazji dla ludzi w podeszłym wieku, na szczęście w naszym kraju bezskutecznie, dla ludzi, którzy nie potrafią poradzić sobie z egzystencjalnym trudem dotarcia do biologicznego kresu. W czasie pandemii starość odzyskała sens. Stała się niemal metafizycznym symbolem troski o najsłabszych i bezbronnych. Nagle ucichli wszyscy skrzętnie rachujący renty i emerytury jako obciążenie dla budżetów. wieszczący upadki systemów emerytalnych. Jeśli chcecie Państwo bliżej poznać diagnozę Mirosława Dzienia zawartą w tekście o strachu i zarazie świata, esej czasów bezbożności, zapraszam do lektury najnowszego numeru Toposu. Ja zaś przeczytam Państwu zapowiadane 4 wiersze Mirosława Dzienia. W jednym z nich pustka placu świętego Piotra. Przypomnę, po wybuchu epidemii po raz pierwszy oficjalnie zabroniono we Włoszech celebracji publicznych mszy świętych. Po raz pierwszy odebrano ludziom możliwość uczestnictwa w uobecniającym się misterium zbawienia. Taką decyzję w obliczu szalejącej zarazy podjął episkopat Włoch. Jak było w Polsce, dobrze wiemy. No więc, czy były to przejawy pragmatyzmu, troski o zdrowie i życie współobywateli, czy też obraz słabości Kościoła? Te pytania już z nami pozostaną. Mirosław Dzień, wiersze czasów zarazy, marzec 2020. Arktyczne światło połowy marca. Uwięzieni przed telewizorami oglądamy pustkę placu świętego Piotra, gdzie papierki białe fruwają pchane niewidzialnym. Ciała dzisiaj są wrogie sobie nawzajem, odpychane niewidzialnym, lecz oto wychodzi na jaw duch, niepodległy wirusom, niedosięgły śmierci. Żyłki. Czekamy. W pełnym słońcu, w cieple, odgłosie rzadkiego odrzutowca. Jeszcze nie dosięgła nas groza. Na razie panoszę się w telewizji sinej od śmierci. Dzięcioł robi swoje tak samo jak my. Czekamy. Jednak skrada się. Czujemy to. Między napiętymi żyłkami myśli. Z powodu higieny. Z powodu higieny, z uwagi na kruche, tak bardzo kruche życie nasze, nie chcemy Cię, o płatku, duchu obleczony mąką, co miałeś odwagę oznajmić nad brzegiem jeziora w spazmach wiatru, że jesteś życiem bardziej niż to, które chronimy przed śmiertelnym wirusem. Wiersz bez tytułu. Błogosławi Franciszek Urbi et Orbi na placu siekanym przez deszcz. Wirus i śmierć całują mu usta. Błogosławi Franciszek miastu i światu, zmierzch płaszczem okrywa Rzym, za żaluzjami oczy skulone gawiedzi chcą się dowiedzieć przyczyny zarazy. Ogień opłatka spływa po schodach i w deszczu rozpuszcza się.
wiersze@radiogdańsk.pl Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Czesław Miłosz, Na ścięcie damy dworu. Utwór z tomu zatytułowanego Król Popiel i inne wiersze, wydanego w 1962 roku przez Instytut Literacki w Paryżu jako 79. tom Biblioteki Kultury. Zbiorek zawiera 20 wierszy i 3 poematy. Wiersz Na ścięcie damy dworu nie należy do najbardziej znanych wierszy Miłosza, nie jest tak często cytowany jak inne wiersze z tego tomu, że wymienię choćby Sroczość, Heraklit czy Wielkanoc 1620 roku. Słuchając tego wiersza, troszkę frywolnego, troszkę obscenicznego, jeden z krytyków zobaczył w nim nawet, cytuję, mini studium sadomasochizmu z przedstawieniem społecznego podłoża, które może być przyczyną dewiacji. Koniec cytatu. Wiersza zbudowanego na iście barokowym koncepcję, poczuciem absurdu przywołującego atmosferę Alicji w Krainie Czarów Louisa Carrolla, wiersza, w którym dochodzi do głosu ironia i cokolwiek grubaszne poczucie humoru Miłosza. Nie znajdziemy w nim przecie nic wulgarnego czy niestosownego. Ot Miłosz w świetnej formie poetyckiej ujawnia głębokie pragnienia, a może i kompleksy, które wprawdzie są udziałem wielu, ale tylko nieliczni potrafią nadać im taką formę, która nie wystawia na ciężką próbę dobrego smaku słuchaczy. Na tym między innymi polega mistrzostwo poetyckie Czesława Miłosza. Czyta Jarosław Tyrański.
Czesław Miłosz. Na ścięcie damy dworu. Migdałowe anioły z obłokiem woalki, co nigdy nie kucają pomiędzy pokrzywą, ciało bez dziurek mają, gładkie jak u lalki, i nikt ich nie potrafi zaprosić na piwo. Tak mi się ukazały wtedy chłopcu z wioski. Rrały konie, łęk siodła spod rękawic błyskał i podniosłem w ukłonie kapelusz ojcowski, a one przeleciały, huczał śmiech jak wystrzał. Suczko, to jakże teraz? Jęzor swój różowy zwiesiłaś, pełzając do mnie bez farb ni przepaski, i na czworakach futrem kędzierzałej głowy u mojego trzewika dopraszasz się łaski? A czemu byłaś posąg, skoro jesteś cieniem i frufru twoich spódnic latami mnie piekło? Niech to, za czym goniłem, będzie zapomnieniem. To jabłko niech od mojej gałęzi odetną. Dziś ja wielki, największy z całego powiatu, ogłosić mogę wyrok, służba dać ją katu.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.